W dzisiejszym podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich witam Państwa Łukasz Zieliński. Dziś porozmawiamy o Ukrainie, a właściwie o powrocie polityki na Ukrainę, o tarciach między Zełenskim a Załużnym i o tym, jak właściwie wygląda obecnie sytuacja polityczna. Ze mną jest kierownik zespołu Białorusi, Ukrainy i Mołdawii, Tadeusz Iwański. Cześć Tadeusz.
Cześć, dzień dobry.
To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
Tadeusz, właśnie świeżo wróciłeś z Ukrainy, z Kijowa. Jakie masz właściwie przemyślenia na temat tej wizyty? Jak wyglądają nastroje społeczne na Ukrainie?
Ja mam wrażenie, że Kijów się mocno zmienił w ciągu ostatniego roku. Znaczy w tych pierwszych tygodniach, miesiącach wojny było znacznie więcej napięcia na ulicach, znacznie więcej środków takich ochronnych było widać i zaciemnianie i tak dalej, i tak dalej. Teraz mam wrażenie, po tym roku sytuacja się zmieniła. Mocno jest, znacznie jaśniej, nawet po zmroku. Bary są otwarte, restauracje są otwarte i jest tam całkiem sporo ludzi. Mniej osób w mundurach, co też jakby bardziej przypomina warunki pokojowe niż wojenne. Jest ich oczywiście sporo na dworcu, dlatego że ruch żołnierzy jest oczywiście duży, a Kijów jest ważnym miejscem i przesiadkowym i tak dalej. Natomiast no, mam wrażenie, że jakby tego napięcia takiego związanego z wojną teraz w Kijowie jest mniej niż było jeszcze rok temu.
Czy ludzie są już zmęczeni wojną, czy oni są przyzwyczajeni do tego? Jak generalnie w ich oczach wygląda teraz Zełenski? Bo na nim się też skupimy podczas dzisiejszego podcastu.
No siłą rzeczy wojna trwa już ponad 20 miesięcy, więc ludzie są bardzo zmęczeni wojną i też do niej przywykli. No to jest taki proces, mam wrażenie, naturalny. Natomiast mam wrażenie, że te nastroje są no bardziej ponure niż były w zeszłym roku chociażby, tak? Znaczy, jeżeli popatrzymy na to, jaka była dynamika wydarzeń na froncie w zeszłym roku, kiedy było znacznie więcej pozytywnych informacji, bo mieliśmy wycofanie się Rosjan z północy, mieliśmy udaną kontrofensywę w obwodzie charkowskim, mieliśmy wreszcie zajęcie Chersonia, więc przez kolejny rok no, tych dobrych wiadomości z frontu było mniej, a wojsko cały czas walczyło, ludzie ginęli, zasoby były zużywane, więc mam wrażenie, że teraz te nastroje są trochę gorsze. I mam taką myśl, że jak patrzymy na badania opinii publicznej, widać tą konsolidację społeczną, tak? To znaczy, że ludzie konsolidują się w dużej mierze i wokół władz, i wokół armii, i jej głównodowodzącego. I w dalszym ciągu ten odsetek ludzi, którzy są gotowi pójść na ustępstwa, na kompromisy, że on w dalszym ciągu jest bardzo, bardzo nieduży. Czy zgodnie z oficjalnymi z badaniami, 94% Ukraińców nie jest gotowych na żadne kompromisy, przede wszystkim terytorialne, jeśli chodzi o Ukrainę. Takie ogólne założenie, że walczymy o to, żeby Ukraina powróciła do swoich konstytucyjnych granic, czyli de facto nie do tych granic, które były przed inwazją 24 lutego ubiegłego roku, ale do granic przed pierwszej rosyjskiej agresji w 2014 roku. Więc to jest. Natomiast mam wrażenie, że chęć do czynnego oporu jest trochę mniejsza. To znaczy nie jest sekretem, że Ukraina ma bardzo poważne problemy z mobilizacją, że coraz mniej jest chętnych do tego, żeby iść na wojnę, więc mamy trochę taki paradoks w pewnym sensie. Społeczeństwo optuje za tymi maksymalistycznymi celami, ale z drugiej strony jakby ochota i chęć do tego, żeby samodzielnie się, czy też w takim indywidualnym porządku, żeby się w to zaangażować, jest mniejsza. Mam wrażenie, że wynika to ze zmęczenia gigantycznego, dlatego że jakby koszty społeczne tej wojny no, są niewyobrażalne. Znaczy one dotyczą każdego Ukraińca, każdej Ukrainki. Informacje na temat tego, w jaki sposób funkcjonuje armia, jakby wszyscy o tym wiedzą tak naprawdę i wiadomo, że to nie jest dobrze. Tak? Znaczy to, co widzimy na powierzchni, tak, problemy z mobilizacją, kwestia korupcji w armii,
brak rotacji
chaosu,
ludzi też.
Brak rotacji, brak jasnych zasad, tak? Jak długo być na froncie, jak długo nie być i tak dalej, i tak dalej. Znaczy to jest udziałem każdego obywatela. No i to nie są informacje, które napawają wielkim optymizmem, dlatego że chociażby no, nie idą za tym sukcesy. Tak? Znaczy, mam wrażenie, że ludzie mieliby znacznie większą motywację, żeby w dalszym ciągu walczyć i jakby ryzykować swoje życie w sytuacji, kiedy widać realne sukcesy. A tych sukcesów w tym roku za bardzo nie było. I w związku z tym mam wrażenie, że ta motywacja jest trochę mniejsza. Nie za bardzo widać to w badaniach opinii publicznej. Tutaj jakby w dalszym ciągu grubo ponad połowa społeczeństwa jakby jest gotowa do stawiania oporu i nie chce paktować z Rosją. Niemniej musimy też mieć w pamięci, no jak trudno jest w warunkach wojny i takiego ruchu ludności przeprowadzać porządne badania opinii publicznej. Znaczy, one są, mamy cyfry, natomiast one czasami nie korespondują z tym, czego można się dowiedzieć w indywidualnych rozmowach. Jakby reasumując, mam wrażenie, że nastroje są bardziej minorowe niż były rok temu.
Brak sukcesów na froncie przyniósł też tarcia na wyższych szczeblach politycznych. Są doniesienia zagranicznych mediów o tarciach pomiędzy generałem Załużnym a Zełenskim.
Trudno tak naprawdę powiedzieć, sądząc tylko i wyłącznie z tych artykułów, dlatego że, no, tak jak zauważyłeś, przede wszystkim to są artykuły w zachodnich mediach, gdzie, jeżeli się dobrze wczytać, a tak naprawdę nie trzeba się bardzo dobrze w to wczytywać, by większość tych informacji jest oparte na anonimowych źródłach. Natomiast jeżeli popatrzymy nie na same artykuły, ale na w pewnym sensie fakty, to znaczy to, w jaki sposób wypowiadają się ukraińscy politycy, w tym generał Załużny, w tym prezydent Zełenski, czy też jego otoczenie, no to faktycznie widać, że tarcia są. Bo w sytuacji, kiedy generał Załużny w słynnym wywiadzie dla The Economist no de facto przyznaje, że kontrofensywa no, nie zakończyła się sukcesem, że jesteśmy w sytuacji patowej, no to natychmiast tak naprawdę to się spotyka z kontrą z biura prezydenta. Znaczy, to była wypowiedź zastępcy szefa biura prezydenta, który mówi, że tak nie jest i że generałowie nie powinni jakby publicznie wypowiadać się z takimi tezami. W ostatnich dniach mieliśmy, znaczy to wszystko się dzieje w listopadzie, tak? Czyli tak naprawdę po tym, kiedy już było wiadomo, że kontrofensywa nie przyniosła tych efektów, tych rezultatów, jak... No właśnie, to jest pytanie, czy wiele osób się spodziewało, czy nie, ale w każdym razie jakby nastroje były takie i informacyjne przygotowanie ze strony władz ukraińskich było takie, że ta kontrofensywa będzie skuteczna, że zrealizujemy podstawowe jej cele, tak, że dojdziemy do Morza Azowskiego. To się nie wydarzyło. No potem była wypowiedź prezydenta Zełenskiego dla, zdaje się, The Sun, w której no, z imienia i z nazwiska wskazał generała Załużnego jako wojskowego, który nie powinien się mieszać do polityki. Nie powinien iść do polityki, póki jest wojskowy. W związku z tym w pewnym sensie znajduje potwierdzenie jakby, no właśnie te tezy oparte na anonimowych źródłach, one w jakiś tam sposób znajdują potwierdzenie. Tarcia, tak, pytanie jakby jakie one mają skalę, jaką one mają realną skalę, na ile one są głębokie, czy to już są konflikty, czy tylko to są tarcia, czy to jest tylko kwestia braku koordynacji, jeśli chodzi o politykę informacyjną, bo tak też może być. Natomiast ewidentnie mamy rysy na tym skonsolidowanym, na tym wizerunku tej skonsolidowanej politycznie i społecznie Ukrainy, jako, no, jak to widzieliśmy jeszcze, no, może nie tyle jeszcze, no, ale jak to widzieliśmy w zeszłym roku.
A czy Załużny chciałby iść do polityki?
Opinie, które ja słyszałem i które są dosyć interesujące, no są takie, że jeżeli popatrzymy i na te badania opinii publicznej, które są, i tam widzimy, że w dalszym ciągu Zełenski cieszy się dużym zaufaniem, tam około 70% powiedzmy, czy ponad, ale no, armia cieszy się jeszcze większym. No i jeżeli personifikujemy, tak, władzę cywilną i władzę wojskową, no to możemy postawić Zełenskiego po jednej stronie i założnego po drugiej stronie. Więc możemy wysnuć wniosek, że armia się cieszy większym zaufaniem, założny się cieszy większym zaufaniem. Od samego początku inwazji nie są publikowane na Ukrainie badania, które by wprost zadawały pytanie o poparcie w sensie wyborczym. Więc jakby takiej wiedzy nie mamy. No plus mamy jakby te kwestie, o których mówiłem wcześniej, czyli jakby trudności przeprowadzenia takich badań opinii publicznej, które by realnie odzwierciedlały opinię. Tak? Też musimy pamiętać o tym, że Ukraina tak naprawdę, a w każdym razie odbiorcy telewizji, no żyją w sytuacji bardzo jednolitego przekazu, patriotycznego przekazu. Wszystko jest dobrze, że jakby posuwamy się do przodu, tylu i tylu Rosjan ginie, tutaj strącamy tyle i tyle rakiet i tak dalej, i tak dalej. I ten przekaz, on się coraz bardziej tak naprawdę rozjeżdża z rzeczywistością. No ale powiedzmy, że takie są potrzeby informacyjne państwa prowadzącego wojnę. To nie jest czas na właśnie rozstrzyganie, dzielenie włosa na czworo. Więc mam wrażenie, że te tarcia są, natomiast czy Załużny pójdzie na wybory? No to jest pytanie, kiedy będą wybory?
No właśnie, powinny się odbyć w 2024 roku wybory, ale rozumiem, jako że jest stan wojenny na Ukrainie, nie ma możliwości przeprowadzenia tych wyborów.
Ustawa o stanie wojennym no jasno mówi, że dopóki stan wojenny będzie trwał, dopóty wybory nie mogą być przeprowadzone i automatycznie mandat i Rady Najwyższej, i prezydenta jest przedłużony. Więc no, w ostatnich tygodniach, miesiącach, no w pewnym sensie możemy powiedzieć, że jakby w ciągu tego ostatniego roku te dyskusje o wyborach, czy będą, czy nie będą one jakoś tam wracały, no to były, albo to były wrzutki niektórych polityków, czy ludzi z otoczenia Zełenskiego, żeby troszkę testować reakcje społeczne, co oni by na to powiedzieli, co by ludzie powiedzieli, czy by poszli na wybory. No i oczywiście jaki byłby rezultat tych wyborów, ale mam wrażenie, że ostatnio Zełenski dosyć jasno uciął te spekulacje, mówiąc, że to nie jest czas na wybory. No i jakby poza tą płaszczyzną polityczną, no to jest jakby ta płaszczyzna praktyczna. Znaczy w jaki sposób zrobić wybory w sytuacji, kiedy są regiony okupowane, kiedy jest gigantyczna wewnętrzny ruch ludności, kiedy jest tam 6 milionów ludzi poza. Znaczy jak zorganizować wybory za granicą, tak? Więc mam wrażenie, że bez naciągnięcia co najmniej prawa przeprowadzenie wyborów byłoby trudne, czy ogłoszenie wyborów byłoby trudne, a samo ich przeprowadzenie byłoby w pewnym sensie jeszcze trudniejsze i w efekcie być może ono by postawiło jeszcze więcej znaków zapytania, że w tej chwili jakby krytycy mogą mówić, że no Rada Najwyższa, no wybory do Rady Najwyższej zgodnie z konstytucją, gdyby nie było ustawy o stanie wojennym, powinny były się odbyć w ostatnią niedzielę października, tak? Wybory prezydenta powinny się odbyć zgodnie z konstytucją, czyli gdyby nie było ustawy o stanie wojennym, powinny się odbyć w ostatnią niedzielę marca. No ale prawdopodobnie to się nie wydarzy. Więc jakby są takie głosy mówiące, no na wasz mandat, wasza legitymizacja, tak? Ale z drugiej strony, gdyby nawet wybory się odbyły w tych jakby strasznie trudnych warunkach, jakoś by to się wydarzyło, no to tak naprawdę byłoby jeszcze więcej argumentów, żeby mówić, a bo wybory się nie odbyły tu, a odbyły się tam, a tutaj jakby nie uniemożliwiono głosowanie tam jakiejś tam grupie ludzi, dlatego że na przykład nie zdążyli oddać głos. Albo, znaczy takich rzeczy byłoby, takich argumentów byłoby bardzo dużo i być może jakby efekt byłby jeszcze, znaczy tych pytań o mandat społeczny dla tych, którzy wygrali te wybory, byłoby jeszcze więcej. Aczkolwiek oczywiście jest najprawdopodobniej w otoczeniu Zełenskiego, no jest takie myślenie o tym, że to im dłużej wojna trwa i szczególnie jakby po ostatnim roku, kiedy nie było właśnie tych, nie było sukcesów na froncie, no to przedłużenie władzy, znaczy szanse na to, że Zełenski kolejny raz wygra wybory po wojnie, no to są mniejsze. Więc że miałby znacznie większe szanse, gdyby wystartował w wyborach w czasie wojny. Po wojnie zaczęłyby się rozliczenia, o ile by się ona nie zakończyła jakby pełnym triumfem Ukrainy, no tyle byłoby mu te wybory wygrać trudniej. A co do Załużnego? No to jest jakby ciekawa bardzo historia, dlatego że jakby na razie jakby to trzeba powiedzieć, jakby nie mamy żadnych ewidentnych dowodów, znaków, sygnałów na to, że Załużny myśli o karierze politycznej. Ale biorąc pod uwagę, że ma, cieszy się takim poparciem, jakim się cieszy, że zasadniczo to społeczeństwo, które jest zmęczone wojną i widzi wiele negatywnych zjawisk, i jeśli chodzi o organizację zaplecza, i jeśli chodzi o zjawiska korupcyjne, i jeśli chodzi o mobilizację i demobilizację, jest skłonne, przynajmniej taką mam intuicję, że jakby o wszystko, co złe, oskarżać władze cywilne, o wszystko, co dobre, by dostosowywać, czy też przekładać na armię i na Załużnego. No bo to są nasi chłopcy, którzy walczą, którzy oddają swoje życie i władze cywilne w pewnym sensie im w tym przeszkadzają, bo kręcą swoje lody i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc teoretycznie rzecz biorąc, gdyby Załużny chciał wystartować, to prawdopodobnie miałby bardzo duże szanse na zwycięstwo. I jakby ludzie to rozumieją, i ludzie, i biznes ukraiński, i tak dalej, więc można oczekiwać, można postawić taką tezę, że ustawiłaby się bardzo długa kolejka do Załużnego. I nawet gdyby on nie chciał, to ludzie by bardzo by jakby próbowali go przekonać do tego, żeby, no, że jest zbawcą, że musisz.
Czy oligarchowie, którzy, no umówmy się, nie są z Zełenskim przyjaciółmi, skonfliktowani, oni by jakby chcieli Załużnego wynieść na fotel prezydencki?
No to jest pytanie, na które można długo mówić i długo odpowiadać, bo no pytanie, czy oligarchowie są niechętni Zełenskiemu, ja tutaj nie wiem, czy tak faktycznie jest. Znaczy są tacy, którzy są chętni, są tacy, którzy są niechętni.
No Poroszenko na przykład.
No Poroszenko tak, ale Poroszenko jest przede wszystkim politykiem. Tak, oczywiście jest skonfliktowany z Zełenskim. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. No, przegrał z nim w wyborach prezydenckich. Na pewno chciałby się odegrać, aczkolwiek mam wrażenie, że ma na to bardzo, bardzo niewielkie szanse. Czy ta wojna po raz kolejny tak naprawdę wytworzyła olbrzymie zapotrzebowanie na nowe twarze znów? Czy Zełenski wygrał na tej fali, że był nową twarzą? Teraz mam wrażenie, że jakby zapotrzebowanie na nowe twarze jest jeszcze większe. I Poroszenko jest politykiem przeszłości. Julia Tymoszenko jest polityczką przeszłości. Mam wrażenie, że największe nadzieje są pokładane w wojskowych, weteranach, w wolontariuszach. Mam wrażenie, że tak jak w wyborach po pierwszej agresji rosyjskiej w 2014 roku, każda partia w pierwszej piątce, czy też w pierwszej dziesiątce, tak, w wyborach do Rady Najwyższej wystawiała kilku wojskowych. Tak teraz mam wrażenie, że tych wojskowych na listach, jak już wojna się skończy, będzie jeszcze więcej. Dlatego, że takie jest zapotrzebowanie społeczne. Jak oligarchowie się w tym wszystkim znajdą, to jest oddzielne pytanie. Natomiast mam wrażenie, że nie powinniśmy jakby ekstrapolować tej roli oligarchów przed inwazją, co do ich roli jakby w trakcie, czy też po inwazji. Znaczy, oligarchowie znacznie osłabli z bardzo wielu powodów. Jakby no, straty aktywów to jest jakby rzecz oczywista. Ja tutaj bym bardziej widział, że jednak ten czynnik społeczny będzie najważniejszy. To już nie będzie tak prosto, że jak było dekadę temu, czy też półtorej dekady temu, gdzie oligarchowie wystawiają swoich, albo oligarchowie są sami politykami, jak Poroszenko, jak do pewnego stopnia Tymoszenko, bądź wystawiają swoich kandydatów, tak jak Achmetow wystawiał, powiedzmy, Janukowycza i tak dalej.
Mam wrażenie, że od pełnoskalowej inwazji ta mobilizacja społeczeństwa i mobilizacja sił politycznych była jakby ukierunkowana na to, żeby tę wojnę wygrać. A jak jest właściwie teraz? Czy zaczyna się takie na tych szczeblach władzy, właściwie między partiami politycznymi też, czy zaczyna się obrzucanie winą za na przykład nieudaną kontrofensywę?
To do pewnego stopnia już było wcześniej, to znaczy tak jak mówiłem, jakby mamy ten obraz dosyć płaski w telewizji, natomiast tak naprawdę media społecznościowe, portale informacyjne, radio, no w dużym stopniu tamta debata jakby była i jest jakby swobodna. Takim czynnikiem, który jakby ją do pewnego stopnia spłaszcza, to była autocenzura raczej. Tak? To znaczy dziennikarze uważali, że no, jakby byli świadomi różnego rodzaju patologii, chociażby korupcji, mhm. tak, która nie zniknęła.
Była ujawniana jakby przez...
Ale to tak naprawdę dopiero na początku tego roku, kiedy jakby wyszedł na jaw skandal w Ministerstwie Obrony, czyli w ministerstwie odpowiedzialnym za wojnę do pewnego stopnia, no to tu jakby to oburzenie, ono jakby znalazło swój wyraz jakby w otwartej krytyce, w materiałach dziennikarskich. Jakby ukraińskie środowisko dziennikarskie jakby znów pokazało, w czym jest jakby bardzo dobre, tak? To znaczy w tropieniu patologii na szczytach władzy, no bo właśnie, bo ta konkretna sprawa, ona, tak, te jakby anegdotyczne już jajka za 17 hrywien, także one jakby zaczepiły jakby tą bardzo newralgiczną sferę, jaką było Ministerstwo Obrony w czasie wojny. Natomiast jakby to było zawsze. Ta debata, ona gdzieś tam mniej lub bardziej, ale ona funkcjonowała i jakby wraz z tym, jak wojna powszedniała, tym jakby tych materiałów było więcej. Więc ja mam wrażenie, że w tej chwili na Ukrainie nie ma takiej sytuacji, że ktoś jakby nie może. Znaczy w dalszym ciągu i do pewnego stopnia istnieje to zjawisko autocenzury, ale no... jakby materiałów krytycznych jest bardzo wiele i tak jakby z lewa i z prawa jest Zełenski atakowany, a przede wszystkim jego otoczenie. W większym stopniu może jego otoczenie. Także w dalszym ciągu on do pewnego stopnia jest taką osobą, no może nie tyle sakralną, ale jednak jest tym sfożniem, który jakby tą ukraińską obronę i ukraińską walkę konsoliduje. Niemniej mam wrażenie, że jest więcej już takich ad personam wobec niego, takich przytyków i krytyki więcej niż było wcześniej.
Zełenski bardziej teraz skupia się na wojnie? Czy bardziej już zaczyna myśleć o tym, o polityce i właściwie jak się utrzymać na tym stanowisku? Dlatego, że no, te tarcia między nim a armią i dowództwem armii wygląda trochę tak, jakby on się tego obawiał. Rosnącej roli Załużnego jako no, bohater wojenny, który ewentualnie w przyszłości mógłby mu zagrozić, stać się kontrkandydatem w wyborach prezydenckich, stanąć naprzeciwko niego i być może te wybory wygrać.
No tak, tak jak rozmawialiśmy, że jakby jest taka kalkulacja i to oczywiście trudno powiedzieć, czy ona jest w głowie Zełenskiego, bo jakby, no, Zełenski jakby w pewnym momencie dosyć jasno powiedział, że jeśli wybory miałyby być w czasie wojny, to on wystartuje, a jeżeli będą wybory po wojnie, to on nie wystartuje. Powiedzmy sobie, że to jest dosyć jakby jasne stanowisko. Pytanie, na ile ono odzwierciedla realne jakby założenia Zełenskiego polityczne na przyszłość, a na ile ono jest jakby takim balonem próbnym wysłanym, żeby jakby wysądować reakcję społeczną i tak dalej. Natomiast no wydaje mi się, że jakby jest oczywiste, że otoczenie Zełenskiego, biuro prezydenta, ludzie, którzy z nim współpracują, no to oni będą poza polityką, czy też mają duże szanse, żeby być poza polityką, jeśli Zełenski nie wygra kolejnych wyborów. W związku z tym oni się bardziej koncentrują, znaczy jakby ich motywacja jest taka, że Zełenski... No możemy założyć, że oni go popychają do tego, żeby wybory się odbyły, dlatego że no im dłużej trwa wojna, tym jego popularność jakby spada. W związku z tym im szybciej zrobimy wybory, tym jest większa szansa, że Zełenski wygra, oni zachowają władzę. Takie myślenie mam wrażenie, że jest. Znaczy, wydaje mi się, że to jest dosyć naturalne, że się kalkuluje też w ten sposób. No i oczywiście no takim głównym no kontrkandydatem potencjalnie no jest, właśnie nie wiadomo, czy jest, ale jest jakby uznawany Załużny. Wracając do tego pierwszego pytania, czy polityka wróciła na Ukrainę? Ja sobie przypominam, że od samego początku inwazji piszemy tak zwane notatki wojenne. Tak. Jest już ich bardzo dużo. I ja tam w którymś tekście, czy to było na rok wojny, już w tej chwili nie pamiętam, albo na rok wojny, albo na pół roku wojny, napisałem, że wraca polityka na Ukrainę. I to było po takiej głośnej wypowiedzi Zełenskiego, też dla mediów zachodnich zresztą, gdzie on powiedział, że no on w sumie wiedział do pewnego stopnia, że ta inwazja się zbliża, ale nie chciał informować o tym społeczeństwa, żeby no nie siać paniki, żeby nie odstraszać inwestorów, że gospodarka musiała się trzymać. I pamiętam, że wtedy to był, mam wrażenie, taki pierwszy sygnał, biorąc pod uwagę reakcję przede wszystkim mediów, że polityka wróciła na Ukrainę. No bo to była spora krytyka, że był nieszczery ze społeczeństwem, że nie przygotował społeczeństw na inwazję. A co do polityków, znaczy politycy zawsze krytykowali Zełenskiego, jakby jak wchodzimy na, czyli opozycja ukraińska, tak? Jeżeli wchodzimy na media społecznościowe na przykład, to jakby tej krytyki jest coraz więcej, tylko że musimy właśnie pamiętać o tym, że możliwości dotarcia polityków opozycji do społeczeństwa jest
ograniczone.
Jest tak naprawdę coraz mniej, bo no media społecznościowe są ważne i są coraz ważniejsze na Ukrainie. Niemniej jednak no w dalszym ciągu duża część wyborców, dla dużej części wyborców no jakby telewizor to jest jakby wyznacznik. A w telewizorze tak naprawdę mamy maraton i jakby jednoznaczny przekaz chwalący Zełenskiego, do którego się tak naprawdę nie dopuszcza polityków opozycji.
Tadeusz, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Państwa zapraszam na stronę swwaf.pl, gdzie państwo mogą przeczytać analizy i komentarze, i zapraszamy na kolejne podcasty Ośrodka Studiów Wschodnich.
Wysłuchali państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.